Zdarza mi się łamać post piątkowy. Dziś odniosłam małe zwycięstwo. Odsunęłam pyszne udo z rożna, pełen wyrzutów wzrok Jezusa z całunu. Jego słowa z pisma zmotywowały Ania. Właśnie w tej chwili przyszedł do nas już pierwszy SMS do naszego czasu wzrastania. A dzisiaj temat, jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować. Mamy nadzieję, że Ania wytrwa i nie schrupie tego kurczaka, czy tego uda z rożna. A w studiu Duszpasterstwo Akademickie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej program realizuje Katarzyna Bielicka. Kłania się Państwu ojciec Benedykt, a są z nami Angelika.
Angelika Regulska, ja jestem na piątym roku.
Ulubiona bajka z dzieciństwa?
Misiu Szatek.
Dlaczego?
Ponieważ to była pierwsza bajka, którą rodzice kupili mi na kasetę wideo.
Aha, on miał takie klapnięte łóżko i brzuszek
tak.
duży?
Tak.
Uśmiechał się?
Bardzo.
Tak brzmieć w czasie tej audycji będzie Angelika Gabrysia. Ulubiona bajka?
Tak, ja już właśnie przygotowałam się, kiedy Angelika odpowiadała. Moją ulubioną bajką z dzieciństwa jest Mój brat niedźwiedź.
A cóż to za bajka?
Jest to bajka... Disneya, którą bardzo lubię, ma dwie części.
A czym się różni od Uszatka?
Myślę, że zdecydowanie się różni od Uszatka, jednak ten motyw misia jest zachowany.
A mówi dobranoc?
Nie mówi.
A co mówi?
Oj, tu mnie ojciec zaskoczył. Myślę, że dużo mądrych słów w tym filmie.
A jaki miał kolor?
Brązowy.
A brązowy miał łatki, czy nie?
Nie, miś. Nie.
A nos miał biały, czy czarny?
Czarny.
Mhm. Jan? Ulubiona bajka z dzieciństwa.
To trudno mi dokładnie powiedzieć. Ja nie jestem taki bajkowy i nie pamiętam jakby za wiele bajek, które przyciągnęły moją uwagę. Kojarzę tylko dwa filmy z serii tutaj Kubusia Puchatka, ale jak były zatytułowane, to już przykro mi, ale nie powiem, bo nie pamiętam. Wiem jedynie, że one zwróciły moją uwagę tak smutną troszeczkę historią, gdzie bohaterowie, jednym był tygrysek jako główny, w drugim był prosiaczek i oni musieli w jakiś sposób przeciwstawić jakimś trudnościom, samotności w dużej mierze. I wydaje mi się, że właśnie taki smutek, który był w tych bajkach, z którym oni musieli jakby
Ale z drugiej strony taka ciekawa paczka.
Właśnie w jakiś sposób ten smutek się był tym silniejszy, że oni byli w jakiś sposób zgrani i byli dla siebie ważni.
Mm-hmm. Zosia?
Moją ulubioną bajką to był Zaczarowany ołówek, ponieważ ten bohater, gdy czegoś potrzebował, po prostu narysował i już miał. I ponadto mój młodszy brat był bardzo podobny do tego bohatera, bo miał taką samą
frysurę. Narysujesz mi moje marzenie?
Jeszcze raz?
Moje marzenia mi narysujesz? Ja mam takie jedne.
No nie wiem, ja nie mam takiego ołówka.
Tylko żeby się zrealizowało.
Jak znajdę ołówek, to narysuję.
Na przykład marzy mi się taki kampus medyczny dla Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
To byłoby coś.
Jeszcze taki...
Dużo rysowanie byłoby.
A, Zaczarowany ołówek i Zosia. W sumie to nie Ania z Krainy Czarów, ale Zosia.
Alicja.
Alicja była, Alicja. A Ania była z Zielonego?
Z Burza.
Uwsze. Mhm. Piotrze?
Ja podobnie jak Janek nie mam ulubionej bajki. Też nie pamiętam, żebym za dużo tych bajek oglądał, ale pamiętam, że zawsze od małego oglądałem Misję Agenta Jamesa Bonda i tak cała ta seria tych filmów jest chyba taką moją ulubionymi filmami. Bardzo je lubię i uwielbiam i wiem, że zawsze od małego je oglądam.
To dlatego jesteś taki informatyk. Może skonstruujesz nam jakiś cudowny scyzoryk albo samochód.
Być może kiedyś się uda coś takiego zrobić.
A która część Bonda?
Generalnie każda jest inna i każda jest ciekawa, ale chyba te najnowsze części są takie...
No... Interesował cię bardziej Bond czy dziewczyny Bonda?
Cały film był ciekawy.
Kamil?
Ja w porównaniu do moich kolegów mam ulubioną bajkę, to Tabaluga. Właśnie ostatnio...
co?
Tabaluga, o takim zielonym smoku, który właśnie tutaj chce naprawić
Ale nie
świat.
Wawelskim?
Nie. On walczy z takim bałwanem z lodu, jeśli dobrze pamiętam, tylko jednak ten ogień jest za słaby i nie potrafi go rozpuścić. I to każdy odcinek właśnie polegał na jakimś tam pokonywaniu.
Jan powiedziałby, że to taka smutna historia, że mimo smog, ogień, a nie ma siły.
Nie, bo ta każda historia kończyła się dobrze.
Mhm. Tak, to cała nasza ekipa dzisiejsza. Angelika, Gabrysia, Jan, Zosia, Piotr, Kamil. Podejmujemy temat, który zatytułowaliśmy dosyć ciekawie na Facebooku, nawet jest taka wersja graficzna. Jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować? Rozmawiamy z ludźmi młodymi, nie jesteśmy jakimiś tutaj filozofami, kierownikami duchowymi, żadnymi coachami nie jesteśmy, zwłaszcza ludzie młodzi. Jesteśmy tymi, którzy podejmują parę decyzji życiowych, wzajemnie sobie towarzysząc. Jak z reguły w tym naszym składzie Duszpasterstwa Akademii Kultury Społecznej Medialnej, chcemy dziś pochylić się nad konkretnym tekstem, by nie bujać, byście Państwo, czy to młodsi, czy starsi, nie pomyśleli, no znaleźli się mędrcy tego świata, zjedli 7 rozumów plus 10 czy 11 umysł jakiegoś nadczłowieka, czy też wykorzystują jakąś sztuczną inteligencję dzięki obecności tutaj Piotrka, informatyka, i teraz będą wszystkim radzić, układać algorytmy i programy życia. Postanowiliśmy zmierzyć się z bardzo ciekawym, na pozór trudnym, ale usłyszałem od Janka, że łatwym tekstem, tak?
Przystępnym na pewno. Bardzo bogatym, ale nie takim na tyle skomplikowanym, żeby był przeznaczony tylko do jakiegoś wąskiego grona specjalistów.
Jaki to tekst?
Jest to Tryptyk Rzymski.
Jana Pawła II, napisany w 2003 roku. Ostatni utwór poetycki papieża. Słowo gra z obrazem w sposób bardzo precyzyjny, bez nadmiaru jakichś zbędnych opisów, przymiotników, dopełnień, konkret. Troszeczkę muzyki od Katarzyny. Dla nas wszystkich przed radioodbiornikami czas na krótką refleksję. Jakiej decyzji muszę stawić czoło? Przed jaką decyzją staję? Jaki wybór przede mną, którego nie chcę zmarnować, zepsuć? I chcę w nim wytrwać, chcę dobrze wybrać, by nie zrezygnować. I będziemy mierzyć się z tekstem Tryptyk Rzymski, i chcemy założyć takie okulary, tak w głowie mieć, jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować. I co ten tekst mówi nam o właśnie takim wyborze? Nie o byle jakim, pierwszym lepszym, ale takim, który ma nas doprowadzić do konkretnego celu, żeby u celu powiedzieć sobie i usłyszeć od tych, pośród których żyjemy, to jest bardzo dobre, co zrobiłem, jak wybrałem, jak przetrwałem, jak zrealizowałem swój plan. A zatem do dzieła. Strumień.
Ruach. Duch Boży unosił się nad wodami.
Zdumienie. Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków.
Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo.
Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat.
Co razem z zatoką lasu wstępuje w dół każdym zboczem.
To wszystko, co z sobą unosi, srebrzysta kaskada potoku.
Kto te spada z góry rytmicznie, niesione swym własnym prądem, niesione dokąd?
Co mi mówisz, górski strumieniu?
W którym miejscu się ze mną spotkasz?
Ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty.
Czy podobnie jak ty?
Pozwól mi się tutaj zatrzymać, pozwól mi się zatrzymać na progu.
Oto jedno z tych najprostszych zdumień.
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół, i lasy milcząco wstępują w rytmie potoku.
Lecz zdumiewa się człowiek.
Próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia.
Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam.
Był samotny z tym swoim zdumieniem, pośród istot, które się nie zdumiewały.
Wystarczyło im istnieć i przemijać.
Człowiek przemijał wraz z nim na fali zdumień.
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła.
Jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:
zatrzymaj się, masz we mnie przystań.
We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem.
Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens.
Ma sens, ma sens, ma sens.
Czas wzrastania, jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować. Tryptyk rzymski. Zdumienie, Janku.
I tutaj właśnie ten papier, tutaj mamy w tym takie przystanięcie nad tym zdumieniem. Możemy zauważyć, że jakby w tym fragmencie skupiamy się troszeczkę na poznaniu, na tym pierwszym naszym zaskoczeniu światem, ponieważ wszelkie wybory, które w jakiś sposób podejmujemy, one nie są w pustce, one nie są jakby bez doświadczenia, w jakiś sposób one wiążą się z tym, że my poznajemy świat, że my w jakiś sposób podejmujemy go do refleksji. I właśnie dzięki temu, że jesteśmy się w stanie zdumieć, że jesteśmy w stanie głębiej spojrzeć na pewne zjawiska, które nas otaczają, możemy w jakiś sposób bardziej pełny, bardziej świadomy dokonać tego wyboru.
Jak to, Gabrysia, jest, że zdumiewamy się nad leśnym strumieniem, nad lasem, nad przyrodą, a Jan Paweł II mówi, że las się nie zdumiewa, strumień się nie zdumiewa.
Dokładnie, zdumiewa się człowiek. I myślę, że powinniśmy dostrzegać tą różnicę między człowiekiem, co jest dość oczywiste, różnicę między człowiekiem a światem stworzonym. Zdać sobie z tego sprawę, że to właśnie my jako ludzie jesteśmy w stanie się zdumiewać w sposób świadomy, czyli podejmować refleksję nad tym, co nas otacza.
Angelika Pruk.
Musimy przekroczyć próg, progiem zdumienia, czyli może wejść do wnętrza człowieka, zanurzyć się, skąd, od kogo pochodzimy, co jest w nas, z czego, gdzie jest nasz początek.
Piotr, gdzie spotkałeś jakikolwiek próg? Z czym jest związany?
Z jakimś przejściem. No, przekraczamy próg, wchodząc czy to do domu, czy często mówi się, że przekraczając próg, to przekroczenie, wejście w jakiś nowy etap też życia.
Próg do tego studia, taki niewidzialny może troszeczkę, ale jest próg, prawda? Próg do naszego pokoju, próg do naszego, Zosia, sumienia, wnętrza?
Myślę, że tak, jak najbardziej.
Dlaczego mamy się zatrzymać na progu?
Żeby zastanowić się nad naszym życiem, ale też i właśnie nad przemijaniem i nad tym wszystkim, co, w czym uczestniczymy się, w czym jesteśmy.
Może żeby zauważyć zmianę, że jeżeli przechodzimy jakiś próg, to żeby dostrzec, żeby może podjąć decyzję, czy na pewno chcemy wejść do danego, do danej rzeczywistości.
Bo ile też tych progów na nas czeka. To nie jest tak, że jest jakiś jeden konkretny próg. Tych progów może być bardzo dużo. I w jakiś sposób to zatrzymanie się pozwala nam właśnie świadomie wkroczyć, świadomie podjąć decyzję o tym, gdzie się chcemy skierować.
To takie zatrzymanie się w progu pozwala nam szukać sensu dalszego pójścia.
I też uświadomienie sobie, że człowieka zadaniem jest coś więcej niż tylko istnieć, tylko jego zadaniem jest właśnie się zdumiewać, podejmować tę refleksję.
Kto z was ma kota albo psa w domu, albo miał?
Ja miałam.
Jaka jest różnica pomiędzy kotem, który przekracza próg, pieskiem, a nami, ludźmi?
Pies tak po prostu jakby wchodzi bez zastanowienia. Jak jest otwarte, to wejdzie, nawet jeżeli na przykład nie jest to nasz pies, tylko sąsiada.
Jan powiedział o poznaniu. Próg poznania, Janie?
w jakiś sposób no, to jest po prostu powiązane z naszym spojrzeniem. My w jakiś sposób rozpoznajemy pewne rzeczy. I my też przez przechodzenie konkretnych progów też siebie nastawiamy do następnego poznawania. Jakby samo przekroczenie progu nie jest jakimś zakończeniem naszym, naszego życia. My tych takich przejść i tego poznania jakby cały czas doświadczamy. I w jakiś sposób musimy je też pielęgnować.
We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Czy tylko my przekraczamy próg? Czy nasz próg też może być przekroczony przez odwieczne słowo? Jan?
Wydaje się, że jak najbardziej. Jeżeli mówimy tutaj o takiej relacji osobowej, no to jest właśnie, jest też ten ktoś, który w jakiś sposób umożliwia tak naprawdę wejście w nasze życie, który w jakiś sposób spełnia się, który w jakiś sposób tutaj pokazuje nam pewne rzeczy. Więc to jest jakieś, jeżeli mówimy o takiej relacji osobowej, to tak samo jak my możemy przekraczać czyjś próg, tak samo możemy zapraszać kogoś, aby przekroczył nasz próg.
Mm-hmm. Tak tutaj dobitnie Kamil wyczytał. Ma sens! Co ma sens, Kamil?
Ma sens właśnie to nasze przekraczanie tych wszystkich progów przez całe nasze życie, no bo właśnie przekraczając te progi przekraczamy pewne nieraz nasze ograniczenia, możliwości. Wchodzimy za każdym dniem w jakieś nowe etapy, w nowe doświadczenia i wydaje mi się, że to ma sens, udowadnia nam i pokazuje, że no właśnie, że nasze życie ma sens i że dążymy do tego spotkania z przedwiecznym słowem.
Mhm. Taki obraz zatrzymanie się na progu tu jest mocno wyakcentowane w tryptyku rzymskim Jana Pawła II z 2003 roku, a my rozmawiamy o tym, jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować. Zatrzymać się na progu. Wiemy, co to znaczy stanąć okrakiem, prawda? Jedną lewą nogą po tej stronie, a prawą po drugiej. Czy tak można się zdumiewać? Czy o takie zatrzymanie chodzi, jeżeli rozmawiamy o wyborze?
No raczej nie, bo to tak jakbyśmy stanęli w progu drzwi mieszkania, jednym okiem patrzyli na wnętrze mieszkania, a drugim
na to, co... I butem trzymamy, także...
Tak, a drugim jeszcze chcemy zobaczyć, co jest na zewnątrz.
To zdumienie jakoś też ma sens, że ono nie jest po prostu dla samego zdumienia. To zdumienie w jakiś sposób też wybrzmiewa i do czegoś nas może doprowadzić. Ono nie jest więc jakoś takie samo dla samego zdumienia, ale z nim może być to również coś więcej.
A może być takie zdumienie, że zdumiewam się na lewo, na prawo, na lewo, na prawo?
No chyba nie, bo wtedy się nie zatrzymamy nad tym, a jak nie zatrzymamy się, nie pomyślimy, nie będzie tego zdumienia.
Zdumienie jest ukierunkowane?
Ja myślę, że nie. Ono prowadzi do analizy, a następnie do jakiegoś poznania, rozpoznania tego właśnie, czy pójdziemy w lewo, czy w prawo. Czyli to zdumienie jest takim zatrzymaniem się, ale myślę, że tak już obrazowo mówiąc, jest to zatrzymanie się na naszych nogach, załóżmy, ale głowa jednak, ręce mogą jeszcze szukać.
Zdumienie chyba powoduje to, że my zaczynamy zadawać pytania i szukamy odpowiedzi na nie.
W którą stronę pójść?
W którą stronę pójść, ale też takie pytania o samo nasze życie.
Kim jestem, dokąd zmierzam?
Zdumienie. Czas wzrastania. Tryptyk rzymski. Jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować?
Źródło. Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków.
Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się. Szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być.
Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło? Cisza.
Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku.
Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.
pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie.
Odczuć świeżość, ożywczą świeżość.
Jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować? Strumień. Było zdumieniem, a teraz jest źródło.
Źródło. Ja tutaj odwołam się do słów, które sama przeczytałam. Czyli, żeby znaleźć źródło, musimy iść do góry, musimy iść pod prąd. Czyli, żeby znaleźć źródło, potrzeba zgłębić pewien temat, potrzeba podjąć jakiś wysiłek, znaleźć sens tego, co robimy.
Szukając źródła, nie można tak ustępować, tak cały czas trzeba, wiemy, że to źródło gdzieś jest i trzeba iść do góry i je cały czas odnajdywać i szukać.
I w jakiś sposób ono też nie jest oczywiste. To źródło nie jest takie proste do zlokalizowania i zawsze ze źródłem wiąże się właśnie ta tajemnica. Skąd to pochodzi właśnie i w jaki sposób my chcemy też to odkryć, dlaczego my tam podążamy. Więc to poznanie tutaj się z
łatwo
tym
zobaczyć
łączy.
Fale, może trudniej znaleźć źródło.
Bo to, co cenne, myślę, właśnie nie jest takie na wierzchu, tylko żeby znaleźć tą cenną rzecz, to musimy tak się zagłębić.
Przedzieraj się, szukaj, tak. Nie ustępuj. Zosia, czego szukałaś tak przedzierając się, szukając, nie ustępując?
Ojej, czego szukałam? Myślę, że w ostatnim czasie to tego, jaką drogę wybrać, gdzie iść, na jakie studia, żeby w przyszłości cieszyć się z tego, co będę robić.
A mówiłaś tak, gdzie jesteś, moja akademia, mój uniwersytecie?
No, powiedzmy.
A cisza, bo nie możemy przejść nad tym tematem ciszy.
No. Właśnie w tej ciszy, kiedy jesteśmy, można powiedzieć, sam na sam, ale też ważne, żeby być sam na sam z Panem Bogiem, po prostu zatrzymać się i przemyśleć sobie wiele rzeczy, bo właśnie człowiek musi się zdumieć, ale później podjąć decyzję. I właśnie między tym zdumieniem a podjęciem decyzji musi być ta cisza, która pokaże nam...
Zanim ciszę odnajdziesz na modlitwie w kaplicy, ile potrzebujesz czasu przedzierania się przez myśli?
O, czasem dużo.
Dużo, czyli?
No, po całym dniu to ciężko znaleźć ciszę po pół godziny nieraz o natłoku wszystkich myśli, tego wszystkiego, co się działo. Więc takie, dobre odkrycie ciszy wymaga czasem dobrych rekolekcji, żeby zastanowić się nad czymś, co jest bardzo ważne.
W jakiś sposób też cisza wiąże się z tym nasłuchiwaniem. Jeżeli właśnie my jesteśmy w tej stanie ciszy, to wtedy dopiero mogą pewne rzeczy wybrzmieć. Cisza okazuje się takim nieoczywistym, ale bardzo taką potężną siłą, w której możemy właśnie odkrywać rzeczy, które mogą nam umknąć w tym natłoku, w tym ciągłym głosie. Dlatego też warto w jakiś sposób się zmagać z tą ciszą, warto w jakiś sposób dążyć do tego wyciszenia.
Janku, wiem, kogo pytam, dlatego zapytam. Dlaczego milczysz ciszą? Wyjaśnij.
Tutaj możemy pójść w różne interpretacje, ale wydaje mi się, że takim podstawą jest pewne oczekiwanie. Bo jeżeli jest to pytanie właśnie do ciszy, jest w jakimś tym taki element drobnego zniecierpliwienia, co ma cisza robić, jak nie milczeć. Ale w jakiś sposób to też wykazuje, że w tej ciszy jednak staramy się dostrzec coś więcej, staramy się z niej coś wychwycić, że ona, że cisza chociaż jest, nie jest pusta.
W naszych kobietach, które tutaj są, jest dużo skromności. I to takiej skromności, na ile znam, nieukrywanej, bardzo szczerej. Jakże starannie ukryłaś tajemnicę twego początku? Dlaczego, drogie kobiety, cisza ukrywa tajemnicę swego początku?
Dla mnie cisza kojarzy się, samo to słowo, kiedy myślę o ciszy, kojarzy mi się to z pokorą, z pewnego rodzaju takim uniżeniem się. Bardzo często cisza jest taką odpowiedzią, kiedy tak w cudzysłowie można powiedzieć, wolimy się ugryźć w język, wtedy wymaga to często pokory, uniżenia. Kiedy przygotowywaliśmy się...
Dlaczego
tego...
mówisz uniżenia właśnie?
Uniżenia siebie dla większego dobra. Mam wrażenie, że cisza często, przynajmniej w moim wypadku, często jest właśnie taką niewypowiedzianą odpowiedzią, kiedy milczę, to dlatego, żeby nie powiedzieć za dużo. Mm. I tutaj też jeszcze tak kończąc ten wątek pokory, kiedy przygotowywaliśmy się do tej audycji, powiedział ojciec właśnie o tym, że do źródła potrzeba pokory, potrzeba tego uniżenia. Tutaj przywołał też ojciec inny przykład. Bardzo mi się to właśnie spodobało, że to źródło musimy mieć, musimy dążyć do tego początku,
żeby napić
ale
się
też
wody
ciszy.
Z butelki wystarczy. A co trzeba zrobić, żeby napić się ze źródła?
Uklęknąć.
Ale najpierw trzeba je znaleźć. Ten trud to przedzieranie się.
I trud też tej ciszy, która w jakiś sposób wymaga cierpliwości. Gdyby wszystko jakby już
bo
było
bez ciszy nie usłyszysz, jak bije źródło. Ożywcza świeżość. Strumień, zdumienie, źródło. Jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować? Rozważamy tryptyk rzymski, bo on podpowiada nam, jak wybierać, jak poznawać, co zrobić, by wybrać tak, żeby wytrwać, a nie zrezygnować. Wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować. Duszpasterstwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej Angelika Gabrysia, Jan, Zosia, Piotr, Kamil. Program realizuje Katarzyna. Przy mikrofonie również i w studiu ojciec Benedykt. Na profilowym czasie wzrastania, w facebookowym profilu czasie, czas wzrastania, tam komentarze, wasze pytania, wasze opinie, też drogą SMS-ową 536-600-500, 536-600-500, tryptyk rzymski, medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej.
Pierwszy widzący. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Mówi Paweł na ateńskim Areopagu. Kim jest on?
Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia.
On jest stwórcą, ogarnia wszystko, powołując do istnienia z nicości.
Nie tylko na początku, ale wciąż.
Wszystko trwa, stając się nieustannie.
Na początku było słowo i wszystko przez nie się stało.
Tajemnica początku rodzi się wraz ze słowem, wyłania się ze słowa.
Słowo, odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie.
Ten, który stwarzał świat, widział,
że było dobre.
Widział widzeniem różnym od naszego.
On, pierwszy widzący, widział.
Odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej istoty, swej pełni.
Widział. Omnia nuda et aperta sunt ante oculus eius. Wszystko nagie i przejrzyste jest przed jego oczami.
Nagie i przejrzyste, prawdziwe, dobre i piękne.
Widział widzeniem jakże innym niż nasze.
Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie.
Na początku było słowo i wszystko przez nie się stało.
Wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Słowo, przedziwne słowo, słowo przedwieczne, jak gdyby próg niewidzialny wszystkiego, co zaistniało, istnieje i istnieć będzie.
Jak gdyby słowo było progiem.
Próg słowa, w którym wszystko było na sposób niewidzialny.
Odwieczny i boski. Za tym progiem zaczynają się dzieje.
Stoję przy wejściu do Sykstyny. Może to wszystko łatwiej było wypowiedzieć językiem Księgi Rodzaju.
Ale księga czeka na obraz. I słusznie. Czekała na swojego Michała Anioła.
Przecież ten, który stwarzał, widział. Widział, że było dobre.
Widział, a więc księga czekała na owoc widzenia.
O ty człowieku, który także widzisz, przyjdź.
Przyzywam was wszystkich widzących wszechczasów. Przyzywam ciebie, Michale Aniele.
Jest w Watykanie kaplica, która czeka na owoc twego widzenia.
Widzenie czekało na obraz. Odkąd słowo stało się ciałem, widzenie wciąż czeka.
Stajemy na progu księgi. Jest to Księga Rodzaju, Genezis.
Tu, w tej kaplicy, wypisał ją Michał Anioł, nie słowem, ale bogactwem spiętrzonych kolorów.
Wchodzimy, żeby odczytywać, od zdziwienia, idąc ku zdziwieniu.
Tak więc to tu. Patrzymy i rozpoznajemy.
Początek, który wyłonił się z niebytu posłuszny stwórczemu słowu.
Tutaj przemawia z tych ścian, a chyba potężniej jeszcze przemawia kres.
Tak. Potężniej jeszcze przemawia sąd. Sąd. Ostateczny sąd.
Oto droga, którą wszyscy przechodzimy. Każdy z nas.
Tryptyk rzymski. Medytacja nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej. Pierwszy widzący. Jesteśmy w studiu, a czytamy w nim, żyjemy, poruszamy się, jesteśmy w konkretnej szerokości geograficznej. pod adresem ulica Żwirki Wigury 80, gdzie jest siedziba Radia Maryja. A czytamy w nim: żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Jesteśmy. Myślę, że musimy, skoro się zatrzymujemy, zdumiewamy się nad swoim życiem, nad światem przyrodzonym, stworzonym. Jesteśmy. Może warto zadać sobie pytanie, kim jesteśmy, od kogo pochodzimy, wejść w ciszę, w której mówi do nas Bóg i odpowiada na te pytania.
A kim jest On?
Stwórca.
Jest w jakimś też sensie tym oczekującym, jak zobaczymy tutaj z tego rozpoznania, z tego pewnego poszukiwania początku, tutaj się pojawia to oczekiwanie, które my tutaj musimy coś dostrzegamy poprzez to poszukiwanie nasze i w jakiś sposób to też na nas kładzie pewną odpowiedzialność na to, żeby nie zatrzymać się właśnie na samym widzeniu, lecz żeby w jakiś sposób odpowiedzieć, żeby wyjść dalej.
Słowo? Tak? Angelika?
Ja tylko chciałam tak dodać, że teraz przyszła mi taka myśl, że idąc do źródła i szukając źródła, że jest ważna cisza, ale też tutaj jest napisane, że idąc do źródła idziemy przy strumieniu, który daje nam pić, czyli nas umacnia na tej drodze. W poszukiwaniu źródła to źródło daje nam siłę do tego, żeby móc je odnaleźć, bo no, idąc w górach taki strumień często dodaje nam siły i to źródło, którego szukamy, daje nam tak naprawdę siłę do tego, żeby żyć.
Z przyrody można poznać Pana Boga, można dojść do źródła, ale mamy pierwsze fragmenty tej medytacji nad Księgą Rodzaju, gdy pojawia się już poznanie z objawienia, nie tylko z rozumu, ale i naszych zmysłów, i z przyrody, i z samego siebie, ale z objawienia. I pojawia się nam to, o czym mówisz, że ten strumień Bożego poznania, doświadczenia, to nie tylko strumień przyrody, którą podziwiamy, na którą się zdumiewamy, gdzie szukamy źródła, ale to również strumień i całe źródło objawienia, gdzie Jan Paweł II od razu nas kieruje do Słowa. Odwieczne widzenie, tak?
I w to tutaj też drogę w jakiś sposób zaakcentowany jest ten kres, że nie jest to właśnie taka droga dla samej drogi, ale jest ten wpisany kres w człowieka również, a ten kres jest związany z sądem, czyli również właśnie w te poszukiwania, ten kres i sąd, one tutaj w jakiś sposób się łączą i tego też tutaj nieważne pominąć, tutaj jest, jakby ta droga jest w jakiś sposób, ona zmierza do czegoś, ona właśnie jest ten sens i ten sens jest również powiązany z tym kresem.
I wraca też Jan Paweł II do progu. Za tym progiem zaczynają się dzieje. Jest to próg słowa, które wypowiadane przez Boga sprawia. Bóg wypowiada, jest nie tylko widzącym, ale wypowiadającym. Nie tylko widzenie, ale również wypowiedzenie i to, co Bóg wypowiada, to się dzieje. Jak oceniacie, jaką macie wyobraźnię tego, że Jan Paweł II nagle z lasu, ze strumienia, ze źródła, z Księgi Genezji, z objawienia, w nim żyjemy, na początku było słowo, prolog Janowy, przenosi nas do kaplicy Sykstyńskiej.
W kaplicy Sekstyńskiej mamy przedstawione powstanie świata, gdzie to wszystko tak naprawdę można by powiedzieć, że się zaczęło.
Przezywam was wszystkich widzących.
Obrazy też pogłębiają naszą myśl o życiu, o sądzie ostatecznym. Obrazy przemawiają do człowieka, dużo bardziej oddziaływują, angażują całego człowieka, bo kiedy patrzymy na obraz, no to musi być tam i cisza, i kontemplacja, i jakieś takie zdumienie.
I w jaki sposób możemy sobie przypomnieć, jeżeli ktoś był właśnie w kaplicy Sykstyńskiej, jak bardzo tam przemijają ludzie i w jaki sposób taki nie najgłębszy przypatrują się u tym scenom, przypatrują się właśnie tym wydarzeniom i może tutaj właśnie to zatrzymaj się jakoś również wybrzmiewa, żeby właśnie nie przeminąć, lecz zdołać, jakby zdobyć się na takie przytrzymanie i przyjrzenie się też tym obrazom.
Jan Paweł II też jako poeta, artysta, który słowem opisywał świat i rzeczywistość, jakiś taki wielki pokłon i hołd, cześć oddaje Michałowi Aniołowi, dlatego że przyzywa tych wszystkich widzących wszechczasów i mówi do Michała Anioła: słuchaj, jest w Watykanie kaplica, która czeka na widzenie widzącego historię człowieka i historię Boga, świata, którą zapisze ktoś kolorami spiętrzonymi na ścianach tej przestrzeni i zamknie, i po prostu zamknie to widzenie całej genezis, całego świata dobrej nowiny właśnie w księdze obrazu, w księdze barw. Wchodzimy, żeby odczytywać, od zdziwienia idąc ku zdziwieniu. I zwróćmy uwagę, że tak jak z tej księgi stworzenia można czytać piękno i dojść do mądrości i poznania Boga, tak z księgi objawienia również i mamy próg, i mamy zdumienie, i mamy zdziwienie, i mamy sens, mamy sąd, mamy prawdę.
Jan Paweł II mówi tutaj o tym, że Sykstyna to jest takie, myślę, odniesienie do ogólnie do ziemi, do przestrzeni, w której żyją ludzie, że przestrzeń czekała na coś więcej niż słowo, czekała właśnie na to widzenie, o którym tutaj wspomnieliśmy. Myślę, że tutaj jest takie też odwołanie do tego, że Bóg nie tylko tchnął w nas życie, ale powołał do istnienia. Jeżeli zatem Bóg powołał nas do istnienia, czyli właśnie On widzi i wypowiada się, zatem On, można powiedzieć, że nie porzucił Go, tylko trwa dalej, widzi i wypowiada się na te tematy. Zatem, żeby dobrze wybrać, można powiedzieć, trzeba oprzeć swój wybór na tym, który widzi i wypowiada się. Na tym, który powołał do istnienia z nicości.
Czyli?
Na Bogu.
Dwudziesty 7 maja, piątek, dzień po dniu matki, nasze mamuśki, mamusie, kochane mamy, pozdrawiamy was, zapewne słuchacie, jesteście ze swoimi pociechami i myślicie o swoich pociechach, czy dobrze wybiorą, a dziś zastanawiamy się, jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować. Kochani, już rozważaliście tryptyk. Błagam, przemedytujcie pieśń o Bogu krytym. Bóg jest ciszą, która rzadko odpowiada na nasze bolesne, żywotne pytania. Judyta. Tak, Judyto, rozważaliśmy już tryptyk rzymski jako duszpasterstwo akademickie. to prawda, nie z tym składem, nie w tej konstelacji wydarzeń historycznych, wydarzeń życiowych, nie przez pryzmat wyboru, bo długo szukałem, jakim tekstem posłużyć się, żeby rozważać w oparciu o kogoś, kto był jednym z widzących, ale nie jasnowidzem, tylko widzącym troszeczkę więcej, będącym ponad, umiejącym rzeczywistość wyboru zawrzeć w słowach. Dlatego po raz kolejny. A pieśń o Bogu ukrytym też rozważaliśmy, Judytko, dwa razy, a zatem no, kiedyś być może wrócimy jeszcze do pieśni o słońcu niewyczerpanym. A dzisiaj tryptyk rzymski, strumieni, zdumienie źródło, to pierwsza część. Druga, medytacja nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej. Pierwszy widzący, a teraz?
Obraz i podobieństwo. Uczynił Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
I widział Bóg, że było bardzo dobre. Oboje zaś byli nadzy i nie doznawali wstydu.
Czy to możliwe?
Współczesnych o to nie pytaj, lecz pytaj Michała Anioła.
A może także współczesnych? Pytaj Sykstyny. Jak wiele tu powiedziane na tych ścianach.
Początek jest niewidzialny, tu wszystko na to wskazuje.
Cała ta bujna widzialność, jaką ludzki geniusz wyzwolił.
I kres także jest niewidzialny, choć tu spada na twój wzrok wędrowcze wizja ostatecznego sądu.
Jak uczynić widzialnym? Jak przeniknąć poza granice dobra i zła?
Początek i kres, niewidzialne, przenikają do nas z tych ścian.
On... W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czy on jest tylko przestrzenią bytowania bytujących?
Jest stwórcą. Ogarnia wszystko stwarzając i podtrzymując w istnieniu.
Sprawia podobieństwo.
Gdy Paweł Apostoł przemawia na Areopagu, wyraża się w jego słowach cała tradycja przymierza.
Dzień każdy kończył się tam słowami. I widział Bóg, że było dobre.
Widział, odnajdywał ślad swojej istoty. Znajdował swój odblask we wszystkim, co widzialne.
Przedwieczne słowo jest jak gdyby progiem, za którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Człowiek. Ja.
Dlaczego o tym właśnie jedynym dniu powiedziano? Widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
Czy temu nie przeczą dzieje? Choćby nasz wiek XX i nie tylko XX.
A jednak żaden wiek nie może przesłonić prawdy o obrazie i podobieństwie.
Michał Anioł z tą prawdą kiedyś zamknął się w Watykanie, aby wyjść stamtąd, pozostawiając Kaplicę Sykstyńską.
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
Chociaż oboje byli nadzy, nie doznawali wobec siebie wstydu.
I widział Stwórca, że było bardzo dobre.
Czyż nie on właśnie widzi wszystko w całej prawdzie?
Omnia nuda et aperta, ante oculus eius.
Oni także u progu dziejów widzą siebie w całej prawdzie.
Byli oboje nadzy. Oni także stali się uczestnikami tego widzenia, które przeniósł na nich Stwórca.
Czyż nie chcą nimi pozostać? Czyż nie chcą odzyskać tego widzenia na nowo? Czyż nie chcą dla siebie być prawdziwi i przejrzyści? Jak są dla Niego?
Jeśli jest tak, śpiewają hymn dziękczynny, jakieś magnifikaty ludzkiej głębi.
I wtedy jakże głęboko czują, że właśnie w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Właśnie w Nim.
To On pozwala im uczestniczyć w tym pięknie, jakie w nich tchnął.
To On otwiera im oczy. Kiedyś Michał Anioł, wychodząc z Watykanu, pozostawił polichromię, której kluczem jest obraz i podobieństwo.
Wedle tego klucza niewidzialne wyraża się w widzialnym. Prasakrament.
505-36-600-500 lub Czas Wzrastania na Facebooku. Tam nasze komentarze, pytania. Też będzie czas na telefoniczny udział Was, drodzy młodzi, w dzisiejszym Czasie Wzrastania na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem kolejnej pielgrzymki młodych z Radiem Maria na Jasną Górę. Kto jeszcze może, niech pakuje się, niech wyrusza, kto ma blisko na Jasną Górę i będzie Pan Jezus, Trójca Święta i Matka Najświętsza i zespoły, i muzyka, i spotkanie, i świadectwa. Warto, warto. Tryptyk rzymski, jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować. Obraz i podobieństwo, Zosia?
No myślę, że w tym fragmencie możemy powiedzieć o tym, że właśnie Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i przez to uczynił go w pewien sposób wyjątkowy na tej ziemi.
Wow, no tak. Tylko to wyjątkowy, wiesz, tak zabrzmiało.
No, porównanie do innych stworzeń, jak zwierzęta.
Bardzo tak czy... wyjątkowo zabrzmiało, tak. To twoje wyjątkowo.
Wyjątkowo, bo możemy się zdumiewać nad światem i nad całą resztą, nad tym strumieniem, nad przyrodą i wszystkim, co nas otacza.
Jan czuje się zdumiony, a przytłoczony naszą gadaniną.
Nie, no nie, dlaczego przytłoczony? Bardzo chętnie słucham tutaj. Jeżeli zaś chodzi o ten tutaj konkretny fragment, szczególnie mi się tutaj w jakiś sposób podoba ten motyw przeobrażenia tej kaplicy. Jeżeli też spojrzymy na tą kaplicę w jakiś sposób jak na człowieka i zobaczymy, że właśnie do tej kaplicy wszedł tutaj ten Michał Anioł i on przez ten trud swoją, przez całą pracę i przez swój geniusz, on właśnie wyłania te obrazy, on w jakiś sposób ujawnia te wizje, które w jakiś sposób są jeszcze właśnie nie pod postacią obrazu, tylko pod postacią słowa. I on w jakiś sposób poprzez ten cały trud, też warto wskazać, że Michał Anioł to bardziej się czuł lepiej w rzeźbie niż w malarstwie. I w jakiś sposób on tutaj, też było to dla niego ciężko. To jest wiele, tak naprawdę niesamowita ilość pracy, również jakiegoś takiego ślęczenia na samotnego, na niezadowolenie związane z tym, że coś nie wyszło. A tutaj jednak pozostawił po sobie coś, co przetrwało tak naprawdę wieki, co jest nadal w jakiś sposób aktywne i w czym nadal dopatrujemy się właśnie głębszych znaczeń.
I przemawia nie tylko artystycznie, a również symbolicznie.
Jak najbardziej. Mm-hmm.
Wędrowcze. Tak mi utkwiło to wędrowcze. Chodź tu na twój wzrok wędrowcze. Wizja ostatecznego sądu spada. I to po prostu to wędrowcze. Są wędrówki ptaków, wędrówki żubrów, jakieś tam jelenia, jednak człowiek jako wędrowiec jest kimś zupełnie innym, bo stanie nad pięknem kaplicy Sykstyńskiej, o której ciekawie powiedziałeś, że nie, Michał Anioł był rzeźbiarzem, a tutaj jako malarz. I zatrzymaj się, żeby zrozumieć, co jest na ścianach wytworem nie sił natury, ale geniuszu człowieka, który zrozumiał tajemnicę dzieła stworzenia, tajemnicę samego Boga. To jest bardzo taki ciekawy podział dla tych, którzy nas słuchają, nie mają przed sobą tekstu, a mianowicie ten obraz i podobieństwo Jan Paweł II rozpisał w takich czterech odsłonach. On, człowiek, utożsamił to ze sobą, człowiek ja, Michał Anioł, czyli utożsamił też człowiek ja ze sobą mam utożsamić, Michał Anioł, jak to również oni. To taka informacja czysto strukturalna, informacyjna odnośnie tekstu. Nad czym się jeszcze zatrzymamy?
Tutaj czytając te pierwsze fragmenty, o których już wspomnieliśmy, przychodzi mi do głowy słowo sens. Tak jak Michał Anioł, żeby to wszystko stworzyć, musiał widzieć w tym jakiś sens, musiał widzieć ten cel, do którego dąży, tak samo wędrowiec tutaj wspomniany. On też, żeby wytrwać w tym, żeby się nie zniechęcić, albo właśnie, żeby nie umknął mu ten proces tworzenia, czyli ten cel musi widzieć w tym jakieś znaczenie, musi to dla niego być jakieś istotne. Czyli troszeczkę wracając do początku, musi się zdumieć nad tym, musi go to zachwycić.
I w jakiś sposób też przepracować to zdumienie, żeby ono właśnie nie na samym zdumieniu pozostało, lecz aby ono przyniosło pewien owoc, który następnie jakby w jakiś sposób służy też pozostałym ludziom.
Do mnie przemawia też ta nagość, brak wstydu, jednocześnie ten magnifikat ludzkiej głębi, magnifikat całego świata, całej ludzkości, która wypowiada się w tym magnifikat w imieniu całego dzieła stworzenia i samego siebie i zmierza do prasakramentu, czyli do Jezusa Chrystusa. Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej to rozdział drugi tryptyku rzymskiego. Medytacje w formie potrójnego poematu to ten drugi poemat. Pierwsza część, pierwszy widzący, druga obraz i podobieństwo, a teraz prasakrament.
Prasakrament. Kimże jest on? Niewypowiedziany. Samoistne istnienie.
Jedyny, stwórca wszystkiego, zarazem komunia osób.
W tej komunii wzajemne obdarowywanie pełnią prawdy, dobra i piękna.
Nade wszystko jednak niewypowiedziany.
A przecież powiedział nam o sobie.
Powiedział także, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo.
W polichromii sykstyńskiej stwórca ma ludzką postać. Jest wszechmocnym starcem, człowiekiem podobnym do stwarzanego Adama.
A oni?
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
Został im przez Boga zadany dar.
Wzięli w siebie na ludzką miarę to wzajemne obdarowanie, które jest w nim.
Oboje nadzy. Nie odczuwali wstydu, jak długo trwał dar.
Wstyd przyjdzie wraz z grzechem, a teraz trwa uniesienie. Żyją świadomi daru, choć może nawet nie umieją tego nazwać. Ale tym żyją, są czyści. Casta placent superis, puracum veste venite, et manibus puris sumite, fontis aquam. To, co czyste, podoba się niebianom. Przychodźcie czysto odziani i czystymi rękami czerpcie źródlaną wodę.
Słowa te czytałem codziennie przez 8 lat, wchodząc w bramę wadowickiego gimnazjum.
Prasakrament. Samo bycie widzialnym znakiem odwiecznej miłości.
A kiedy się będą stawać jednym ciałem? Przedziwne zjednoczenie.
Za jego horyzontem odsłania się ojcostwo i macierzyństwo.
Sięgają wówczas do źródeł życia, które są w nich.
Sięgają do początku.
Adam poznał swoją żonę.
A ona poczęła i porodziła.
Wiedzą, że przeszli próg największej odpowiedzialności.
Spełnienie. Teraz jest tak niewidzialny jak początek.
Wszechświat wyłonił się ze słowa.
I do słowa też powraca.
W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu.
I ten niewidzialny kres stał się widzialny, jak gdyby szczyt przejrzystości.
Omnia nuda et aperta, ante oculus eius.
Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zmienione w malarską wizję.
Pójdźcie błogosławieni, idźcie przeklęci.
I tak przechodzą pokolenia.
Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci.
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.
To, co było kształtne, w bezkształtne.
To, co było żywe, oto teraz martwe.
To, co było piękne, oto teraz brzydota spustoszenia.
A przecież niecało umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa.
Sąd. kaplicy Sykstyńskiej artysta umieścił sąd. W tym wnętrzu sąd dominuje nad wszystkim.
Oto kres niewidzialny stał się tutaj przejmująco widzialny.
Kres i zarazem szczyt przejrzystości. Taka jest droga pokoleń. Non omnis moriar. Nie wszystek umrę.
To, co we mnie niezniszczalne, teraz staje twarzą w twarz z tym, który jest.
Tak zaludniła się ściana centralna Sykstyńskiej polichromii.
Pamiętasz, Adamie? On na początku ciebie pytał, gdzie jesteś?
A ty odrzekłeś, ukryłem się przed tobą, bo jestem nagi.
Któż ci powiedział, że jesteś nagi?
Niewiasta, którą mi dałeś, podała mi owoc.
Ci wszyscy, którzy zaludniają ścianę centralną Sykstyńskiej polichromii, niosą w sobie dziedzictwo twojej wówczas odpowiedzi.
Tego pytania i tej odpowiedzi, taki jest kres waszej drogi.
Posłowie, i tu właśnie u stóp tej przedziwnej Sykstyńskiej polichromii zbierają się kardynałowie.
Wspólnota odpowiedzialna za dziedzictwo kluczy królestwa.
Przychodzi właśnie tu i Michał Anioł znów ogarnia ich widzeniem.
W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Kim jest on?
Oto dłoń stwarzająca, wszechmogącego starca, skierowana w stronę Adama.
Na początku Bóg stworzył. On, wszystko widzący.
Sykstyńska polichromia przemówi wówczas słowem Pana. Tu es Petrus, usłyszał Szymon, syn Jony.
Tobie dam klucze królestwa.
Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy powierzono, zbierają się tutaj.
Pozwalają się ogarnąć Sykstyńskiej polichromii, wizję, którą Michał Anioł pozostawił.
Tak było w sierpniu, a potem w październiku, pamiętnego roku, dwóch konklawę.
I tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba po mojej śmierci.
Trzeba by przemawiała do nich wizja Michała Anioła, konklawę.
Wspólna troska o dziedzictwo kluczy, kluczy królestwa.
Oto widzą siebie pomiędzy początkiem i kresem, pomiędzy dniem stworzenia i dniem sądu.
Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd.
Ostateczna przejrzystość i światło.
Przejrzystość dziejów, przejrzystość sumień.
Potrzeba, aby w czasie konklawy Michał Anioł uświadomił ludziom, nie zapominajcie.
Omnia nuda et aperta sunt ante oculus eius.
Ty, który wszystko przenikasz, wskaż.
On wskaże.
SMS-y spływają, komentarze troszeczkę słabiej. Gdybyście nie mogli się odnaleźć na Facebooku, na profilu Czasu Wzrastania, to myślę, że po tym fragmencie wszystko będzie jasne. Jest taka oranżowa, pomarańczowa grafika, gdzie jest właśnie ten moment stworzenia człowieka, tchnięcia przez Stwórcę życia w taką zwiędłą troszeczkę dłoń i palec Adama. To tam jest ten nasz temat, tam komentarze, serduszka, kciuki w górę, dziękujemy za to, to też jest jakiś komentarz. A my wracamy do tego drugiego poematu w tryptyku rzymskim Medytacja nad Księgą Rodzaju na progu kaplicy Sykstyńskiej. Tak, musimy wam się przyznać, że trójeczkę to wzięliśmy tak razem z czwóreczką, czyli prasakrament z sądem, spełnienie i posłowie. No i drodzy młodzi, drodzy słuchacze, był taki spór, bo ja chciałem wyciąć posłowie, Mówię, a to konklawę, to Jan Paweł II to tam pisał w 2003, potem było konklawę w 2005, w 2013, będzie kolejne pewno w przyszłości. Na to wszystko Janek stuknął długopisem w stół i mówi, nie musi być. Dlaczego?
Tutaj absolutnie nie mogłem się tak zgodzić po prostu na wykreślenie, tym bardziej, że akurat ten fragment posłowie tutaj szczególnie jest skupiony na tej kwestii wyboru. Zauważmy, że tak jak wcześniej było to wejście tego Michała Anioła do tej kaplicy i w jakieś takie przemienienie wewnętrzne, żeby to słowo w jakiś tam sposób się pojawiło, to tutaj mamy jeszcze wyjście krok dalej. Nie chodzi tylko o to, żeby w jakiś sposób przekształcić się wewnętrznie, lecz z tym przekształceniem wychodzimy dalej, jak mamy tutaj ten wybór. Wybór tak naprawdę papieża, czyli tego, kto niejako reprezentuje Chrystusa, kto będzie tutaj przewodził i który będzie niósł słowo dalej, na zewnątrz. Tak, w taki sposób tutaj chodzi ta przemiana wewnętrzna. I chodzi o to, żeby ten wybór właśnie był jak najbardziej właściwy. Żebyśmy my też nie zapomnieli o tym, kto w jaki sposób tutaj powinien kierować tutaj nami, kierować Kościołem.
Tak, i to posłowie nam zostało. Wskaże. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius. Ale mamy wiele w tym fragmencie przeczytanym od prasakramentu bardzo mocnych sformułowań. Przedziwne zjednoczenie. Chociażby takie kres i zarazem szczyt przejrzystości. Taka jest droga pokoleń. Jest początek, ale jest kres, jest jakaś wizja sięgająca dalej niż kres. Zatrzymajmy się nad tym przez chwilę.
Mi tutaj przychodzi na myśl też odpowiedzialność, bo tak jak kardynałowie odpowiedzialni są za wybór papieża, no jest to bardzo ważne, bo przecież papież kieruje głową Kościoła, ale tak samo każdy nas...
Jest głową Kościoła, kierujemy tak.
Tak. Tak samo nasz każdy wybór związany jest z odpowiedzialnością za naszą przyszłość, ale bardzo często nie tylko naszą, ale naszych najbliższych.
Ponieważ człowiek też jest powołany do wspólnoty ludzkiej, i my zostaliśmy dani drugiemu człowiekowi jako dar i też musimy brać pod uwagę, że nasze wybory wpływają na drugiego człowieka i też może warto brać pod uwagę właśnie, zadawać pytanie, czy nasz wybór w konsekwencjach będzie dobry, bo Pan Bóg jak stwarzał świat, to zawsze dodawał, że to co stworzył, widział, że było bardzo dobre, więc też może jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zadawać sobie to pytanie, czy nasze wybory, decyzje, czy w konsekwencji możemy powiedzieć, że to, co, jaką decyzję podjęliśmy, że ona była dobra.
Czym wypełnię próg tej przestrzeni, w którą wkraczam, podejmując decyzję? Kaplica Sykstyńska miała gołe ściany. Michał Anioł przekracza próg, podejmuje decyzję wypełnienia ją treścią, barwami i jak nam tutaj Janek powiedział jeszcze, nie tylko sama kaplica, ona prowadzi zupełnie dalej. My rozmawiamy o tym, jak wybrać, żeby wytrwać i nie zrezygnować. Odpowiedzialność jeszcze.
Na pewno Michał Anioł w Kaplicy Sykstyńskiej musiał być odpowiedzialny, ale i konsekwentny, bo zaczął tworzyć. Na pewno przychodziły momenty zwątpienia i zachwiania, czy to wyjdzie, czy to ma sens, a on podołał, bo był konsekwentny w tym, co postanowił, w tym, co zaplanował.
Może żeby też wytrwać, to ważne, żeby postawić sobie pytanie o cel tego, dokąd idę i dokąd zmierzam. Jeżeli mam cel, to też łatwiej jest wytrwać w danej decyzji, w danym wyborze, jeżeli widzę, do czego zmierzam.
A jak byś ujęła taką różnicę cel a kres? Cel, do którego zmierzam, a jednocześnie kres, który jest bardzo mocno zdefiniowany. Pójdźcie błogosławieni, idźcie przeklęci.
Kres to ja rozumiem jako, że coś się kończy, a cel to jest coś, do czego ja zmierzam.
I ten aspekt pewien, takiego zmierzania, działania.
Pewien jest. Też przekroczenie pewnego progu.
Mhm. Tutaj mamy też takie sformułowania. To, co było kształtne, bezkształtne, to, co było żywe, oto teraz martwe, to, co było piękne, teraz brzydota spustoszenia. Patrzcie, jak wielu ludzi tak postrzega życie człowieka, prawda? Jakieś kształtowanie charakteru, kształtowanie piękna swoich myśli, swoich czynów. Mówię, po co tak czy inaczej do ziemi kwiatki od korzeni wąchać będę?
Bo wydaje mi się, że celem, może nie tak, no, sensem naszego życia jest niebo, czyli życie wieczne. Bo właśnie to, co we mnie niezniszczalne, trwa, czyli ta pierwiastek życia wiecznego, do tego, do czego zostaliśmy powołani.
Człowiek został stworzony przez Boga, aby mieć udział też w pełni Jego miłości. Czyli
my się nie tylko zdumiewamy, ale też mamy coś niezniszczalnego w sobie?
Skoro jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, a Bóg jest jedyny, On jest niezniszczalny, to myślę, że tak, że mamy cząstkę Boga, która jest do końca.
Jak kto Adamowi powiedział, że jest nagi?
Sam Adam zobaczył po grzechu. Odwrócenie się od Boga może to też jest taka, że zaczynamy dostrzegać zło w tym świecie bardziej?
Jakaś niepełność, taka brak pełni, brak tego dotofania w prawdzie, tak jak tutaj właśnie ten dostrzeżenie tej nagości jakieś tutaj wiąże się z jakimś wykroczeniem z tej prawdy i z jakimś już takim niepełnym byciem, gdzie już w jakiś sposób ten Bóg, to słowo w jakiś sposób nie jest tak całkowicie, gdzie to się staje jedynie, powoli się przekształca w jakąś taką jedynie pustą oprawę. Jeżeli właśnie będziemy dążyć jedynie takim drogą przyjemności, jeżeli będziemy tylko skupiać się na tym, co w jakiś sposób jest zewnętrzne, to w jakiś ta zewnętrzność sama nie wystarczy, ona w jakiś sposób przeminie, a jak mamy słowo, ono wybrzmiewa jakby niezależnie od czasu. I w jakiś sposób również te działania, te czyny nasze, one wybrzmiewają też po wielu latach, tak jak chociażby możemy tutaj spojrzeć na ten przykład właśnie Kaplicy Sykstyńskiej, która w jakiś sposób, ona nadal tutaj w jakiś sposób się uobecnia w życiu i która się nie sprowadza tylko do tego układu po prostu.
Jak wytrwać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować? Zdarza się nam bardzo często mieć takie wyimaginowane, jakieś takie nierealne cele do osiągnięcia, a nagle się okazuje, że lądujemy w krzakach i słyszymy, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Co się stało? Szuka nas ten, który nas zna, który nas stworzył, który nauczył nas zdumiewania się, którego doświadczyliśmy w ciszy po całym dniu, po półgodzinnej plątaninie myśli, skojarzeń. Zaczerpnęliśmy z tego źródła, ta cisza, która zaczęła i milczeć. I okazuje się, że mieliśmy takie wspaniałe plany, taki dobry start. I okazuje się, że nagość i grzech jest wpisane w nasze życie. Co zrobić? Jak usłyszeć wtedy ten głos Pana Boga, który pyta: Gabryśka, gdzie jesteś? Albo Benedykt, gdzie jesteś? A, Panie Boże, wiesz, ja to miałem takie cudowne plany, a tu przyszedł Kamil, zwiódł mnie, nie pomógł. Piotrek milczy od 5 minut. I wtedy jest to doświadczenie takiej nagości, takiej bezradności, takiego byśmy powiedzieli, że chciałem sam i nie dałem rady.
No bo... Stanięcie w prawdzie, w pokorze.
Ale w prawdzie, która boli.
Ale w prawdzie...
Ale która oczyszcza.
Właśnie, ale ta prawda i każde nasze...
Pozwala spojrzeć oczami Pana Boga? Nie, oczyszcza. Prawda boli, ale ona pewne rzeczy zmienia, nasze też myślenie, patrzenie. Jeżeli pozwolimy Bogu nas oczyścić, to też mamy inne spojrzenie na ludzi, na świat. Widzenie Boga takie bardziej.
Ale też wykazuje to, jeżeli ten się głos zwraca do tego Adama, który jest tam skryty, że to nie, słowo nie wybrzmiewa tak po prostu gdzieś tam w przestrzeni, lecz ono jest skierowane do kogoś. I to nie jest słowo po prostu takie gdzieś tam wędrujące, ale w jakiś sposób ono jest skupione na nim, ono się do niego, jest do niego skierowane, a nie po prostu gdzieś tam unoszące się.
Ogarnia wszystko, powołując do istnienia znicości nie tylko na początku, ale wciąż. Pierwszy fragment, pierwszy widzący, on jest tym, który nie tylko widział na początku i stworzył, i tchnął, i pchnął, i pobudził do istnienia, ale czyni to wciąż. I on wciąż chodzi za mną i za tobą, by nie tylko zrealizować cel swoich marzeń, cel swoich decyzji, wyborów, ale nade wszystko, by osiągnąć kres, który jest kresem z nim, a nie poza nim. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Ale możemy się sprzeniewierzyć, inne słowo do sprzeniewierzyć?
Odwrócić.
Jak jeszcze?
Zdradzić.
I wówczas się okazuje, że nam przypomina, Sykstyna nam przypomina, że jest sąd, że są cała ta główna ściana, prawda? To jest jeden wielki sąd, gdzie są i błogosławieni, i przeklęci. Tam przeklęci to próbują zapięte jeden drugiego łapać, żeby się wspiąć i tam przebić się do tych błogosławionych. A okazuje się, że nie taka prosta sprawa, wręcz niemożliwa. Dlatego pytałem o cel, Angelika, że czasem mamy cel naszych decyzji, wyborów, a zapominamy, że my musimy osiągnąć kres. I ten kres jest albo niebo, albo piekło, albo błogosławieństwo, albo przekleństwo.
To ja myślałam bardziej o celu, jako o tym, że moim celem życia jest osiągnięcie życia wiecznego. W tym kontekście bardziej. O cel ostateczny mi chodziło.
Cel ostateczny, czyli kres.
Czyli kres.
Nie wystarczy patrzeć, że osiągnę własne cele, prawda? Moim celem, kresem jest życie wieczne. Albo w niebie, albo...
Chociaż te cele...
W nieble. Cóż za słowo mi nagle powstało? W niebie.
Chociaż te cele, jak stawiamy sobie w życiu i mamy w perspektywie kresu, to one też raczej będą skierowane ku dobremu, prawda? Że tak. Raczej nie będziemy chcieli podejmować decyzji,
i które... drodzy państwo, drodzy tutaj, niebla nie ma. Coś pomiędzy niebem a piekłem. Jest niebo albo piekło, tak. Wieńczymy ten drugi poemat za chwileczkę trzecim. Dziękujemy za te smsy, które przyszły i tak dalej, i tak dalej. Czekamy na
koniec. Stajemy na progu księgi. Jest to księga rodzaju genezji. Tu w tej kaplicy wypisał ją Michał Anioł. Jest słowem, ale bogactwem spiętrzonych kolorów. Wchodzimy, żeby odczytywać, od zdziwienia idąc ku zdziwieniu, tak więc to tu. Wchodzimy i rozpoznajemy początek, który wyłonił się z niebytu. Posłuszny stwórczemu słowu tutaj przemawia z tych ścian, a chyba potężniej jeszcze
przemawia kres. Tak potężniej jeszcze przemawia sąd, sąd ostateczny sąd. Oto droga, oto droga, oto droga, którą wszyscy przechodzimy, każdy z nas. Człowieka na swój obraz i podobieństwo, mężczyzną i niewiastą stworzył i widział Bóg, że było bardzo dobre. Oboje zaś byli nadzy i nie doznawali wstydu. Czy to możliwe? Współczesnych o to nie pytaj, lecz pytaj Michała Anioła, pytaj Sykstyny. Jak wiele tu powiedziane na tych ścianach. Początek jest niewidzialny, tu wszystko na to wskazuje. Cała ta bujna widzialność, jaką ludzki geniusz wyzwolił. I kres także jest niewidzialny, choć tu spada na twój wzrok wędrowczy wizja ostatecznego sądu. Jak uczynić widzialnym, jak przeniknąć poza granice dobra i zła. Początek i kres niewidzialne przenikają do nas z tych ścian.
27 maja, 7 minut do 23. Piątkowy czas wzrastania na kilka chwil przed pielgrzymką młodych z Radia Maria na Jasną Górę. Angelika, Gabrysia, Jan, Zosia, Piotr, Kamil, studenci Aksimu w Toruniu. A naszą refleksją jest tryptyk rzymski. Przed nami trzeci poemat, Wzgórze w krainie Moria. Jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować?
Ur w ziemi chaldejskiej. Był taki czas, kiedy ludzie nie przestawali wędrować.
Otoczeni stadami szli tam, gdzie ich wołał urodzaj.
Tam, gdzie ziemia jak żyzna matka zdolna była wykarmić zwierzęta.
Tam i człowiek rozbijał namioty, zaczynał mieszkać.
Dlaczego my dziś szukamy tego miejsca w ziemi chaldejskiej, skąd wyruszył Abram, syn Teracha, z gromadą podobnych sobie koczowników?
Myślą może, dlaczego mam stąd odchodzić? Dlaczego mam opuszczać Ur w ziemi chaldejskiej?
Czy tak myślał? Czy odczuwał smutek rozstania?
Czy oglądał się wstecz?
Nie wiemy. Wiemy tylko, że słyszał głos, który mówił do niego: wyjdź.
Abraham postanowił iść za głosem.
Głos mówił: będziesz ojcem wielu narodów. Potomstwo twoje będzie tak liczne, jak piasek na brzegu morskim.
Jakżeż spełni się ta obietnica, myślał Abraham, gdy natura odmówiła mi daru ojcostwa. Małżonka, którą umiłowałem od dni mej młodości, nie dała mi syna.
Cierpimy na tym oboje.
Głos jednak mówił: będziesz ojcem. Będziesz ojcem wielu narodów. Potomstwo twe będzie tak liczne, jak piasek na brzegu morskim.
Ur w ziemi chaldejskiej, wzgórze w krainie Moria. Tak, był taki czas, kiedy ludzie nie przestawali wędrować. Uwielbiam wędrówki. Uwielbiam chodzić, spacerować. Teraz to nawet Angelika jest. Nie wiem, czy wiecie. A Piotrek jest też. Kamil też jest. We wrześniu wyruszamy ze swoich domów samolotem do Madrytu, z Madrytu do Salamanki i z Salamanki do Świętego Jakuba, bo to jest droga, która nigdy nie umiera. Ale był taki czas, kiedy ludzie nie przestawali wędrować. Dlaczego wtedy ludzie wędrowali?
No szukali jedzenia, tak, szukali jakiegoś szczęścia, chcieli po prostu się osiedlić i chcieli żyć.
1-0 dla Piotrka. Pokonał Kamila. Bił się przed niego. Tak. Gra tak, oczywiście. Oczywiście. I co się zmieniło w życiu ludzkości? Co się zmieniło w życiu tego jednego człowieka, Abrahama?
Przestał iść za urodzajem, a poszedł za głosem.
Jaki musiał być ten głos? Mnie to zdumiewa cały czas. Zawsze sobie stawiam pytanie. Jaki to musiał być głos? Że on wyruszył.
Na pewno stanowczy, silny taki. Pewny ten głos musiał być i miał też dużą wiarę i dlatego poszedł.
Ale też godny zaufania musiał być.
Ale zastanawialiście się, czy był to taki głos: Abramie, daję ci 100 milionów, pójdziesz? Abram, nie, 101.
Może był bardziej taki zwodzicielski, taki tajemniczy, który no...
Zwodzicielski, tajemniczy.
Zachęcał do czegoś, co nieodkryte przed Abramem jeszcze.
No zwodzicielski to taki byłby kuszący.
Ostępny, właśnie. Taki
zjedz. Nie mógł być taki.
Ja myślę, że był pełen miłości. Skoro to był głos Boga, to Bóg chce dla nas jak najlepiej i myślę, że dla Abrahama również. Więc ten głos musiał być pełen miłości, aby on poszedł za tym głosem.
Ale też jaki nieprawdopodobny, bo nie tylko, że on się pojawił, wybrzmiał, ale też jakie przedziwne rzeczy tam on tutaj chciał przekazać. Tak niesamowite z perspektywy, takie, że aż tutaj Abraham w jakiś sposób uwierzyć, tak się wahał przed tym uwierzeniem, przed tym zaufaniem.
Będziesz ojcem wielu narodów. Bezdzietny, ja, bezdzietna żona, cierpimy nad tym oboje, jak to zapisał nam Jan Paweł II. I słyszy, że ma wyruszyć poczucie swojego bezpieczeństwa. Wędrowali, więc ta może sama wędrówka to no nie była taka, ale wędrował nie po urodzaj, w sensie, że będą tam winogrona wielkości ciężarówki, prawda, czy pomarańcze wielkości jakichś tam...
Arbuzów.
O, to małe, to nie. Kopuły w Bazylice Świętego Piotra, na przykład, że takie ogromne, prawda, a jakieś tam inne owoce, tylko mówisz, że będziesz ojcem wielu narodów, tylko co musisz zrobić? Wyruszyć.
Zaufać. W tym wyruszeniu.
I to nie był Abraham, skoro on miał stada, miał bogactwo, to nie był człowiek, który był jakimś życiowym nieudacznikiem. Dlatego ty mówisz, że to był człowiek, który umiał kalkulować, umiał liczyć, umiał żyć. On wiedział, na czym życie polega i słyszy taki głos. Dlaczego nie mógł to być głos Kamilu taki kuszący? Dlatego, że...
Bo to była pewna obietnica.
Bóg odbudowuje to, co utracił Adam z Ewą. Odbudowuje głos, do którego odczytania zdolny jest człowiek, usłyszenia go. I człowiek usłyszał głos ten właśnie kuszący, pozornego dobra, głos siejący wątpliwość, taki, czy aby na pewno i tak dalej. Nagle człowiek, słuchajcie, to nie wiem, czy nas słyszy, to był jeden z, może nie, proszę, nie mówcie, jeżeli nie słyszy, to nie mówcie, drodzy słuchacze. Nasz wykładowca, nasz wychowawca ze wstępu do Pisma Świętego, prefekt z Krakowa, ojciec Bolesław, to był jeden z bardziej niezapomnianych wykładów. Benek, czytaj. Rzekł Bóg do Abrahama, idź. Benek, czytaj jeszcze raz. Rzekł Bóg do Abrahama, jeszcze raz. Mówię, przecież wszystko dobrze czytam, co jest grane.
słuchajcie, Bóg rzekł, wy rozumiecie, co się stało? Bóg nie przemawiał. I on nagle się odezwał. I człowiek to usłyszał.
I też człowiek, który w jakiś sposób wyczekiwał, bo to może miał te wszystkie stada, może był właśnie bogaty, tutaj w jakiś sposób zaradny, ale czegoś mu jednak tam brakowało i czegoś on tam oczekiwał, jakby. To był człowiek też, który jakby nie spoczął na tym, co miał, lecz była jedna taka rzecz, którą on jeszcze tutaj w jakiś sposób, której może mu brakowało wyjątkowo.
Wzgórze w krainie Moria, Ur w ziemi chaldejskiej, a teraz?
Tetes vidit et unum adoravit.
Kto mógł tak przywołać przyszłość, daleką i bliską?
Kim jest ten bezimienny, który zechciał objawić się w głosie?
Który mówił tak do Abrama, jak mówi człowiek do człowieka.
Był inny, niepodobny do wszystkiego, co mógł pomyśleć o nim człowiek.
Mówił, więc oczekiwał odpowiedzi.
Raz przyszedł do Abrama w gościnę.
Było przybyszów trzech, których przyjmował z wielką czcią.
Abram zaś wiedział, że to on, on jeden.
Rozpoznał głos, rozpoznał obietnicę.
W rok później cieszyli się oboje z Sarą, narodzinami syna.
Chociaż byli już w latach podeszli.
Ciekawe, jak śpiewali kołysanki jakieś takie. Jaką radością. Ciekawe, kto pierwszy tulił. Dłużej niż 10 minut.
Syn, to znaczy ojcostwo i macierzyństwo.
Będziesz ojcem, Abramie. Będziesz ojcem wielu ludów.
Odtąd już imię twoje będzie Abraham.
W tym imieniu będę ci błogosławił.
W tym imieniu rozmnożę twe potomstwo, aż po najdalsze krańce ziemi.
Imię to będzie znaczyło ten, który uwierzył wbrew nadziei.
Wkoło ludzie i ludy sami sobie tworzyli bogów. Tak Egipt, tak Helada, tak Rzym.
Scharakteryzuj, Janku.
Jakieś takie główne ostoje tak naprawdę kultury, które, naszej tutaj kultury łacińskiej, bo tak jak często się wskazuje tutaj właśnie tą kulturę rzymską i grecką, to one też były, trzeba przyznać, bardzo blisko niejako wywodzące się również z tego, co dokonał Egipt i w jakiś ten sposób ta kultura egipska również była bardzo istotna tutaj dla rozwoju tych kolejnych kultur, które następnie złożyły się na naszą kulturę łacińską.
I tu jest to jedno. Do jednego człowieka Bóg przemawia, a nie tworzy człowiek Boga. To jest ta przeogromna różnica. Nie? Egipt, Hellada, Grecja, Rzym. Tworzyli bogów, a tu Bóg stworzył się przed człowiekiem, czyli objawił, stworzył, tak mówię.
On, Abraham, uwierzył temu, który jest. Z kim rozmawiał, kiedy szedł za głosem.
Przed kim otwierał drzwi swego namiotu, w gościnę jego zapraszał, z nim obcował.
My dzisiaj właśnie do tych miejsc powracamy. Tędy bowiem przyszedł kiedyś Bóg do Abrahama.
Do Abrahama, który uwierzył, przyszedł Bóg.
Gdy ludy i ludzie sami sobie tworzyli bogów, przyszedł ten, który jest.
Wszedł w dzieje człowieka, i odsłonił mu tajemnicę zakrytą od założenia świata.
Rozmowa ojca z synem w krainie Moria.
Tak szli i rozmawiali już trzeci dzień.
Oto wzgórze, na którym mam złożyć Bogu ofiarę.
Mówił ojciec. Syn milczał, nie śmiał pytać.
Gdzie jest żertwa? Mamy ogień i drwa i nóż ofiarny, lecz gdzie żertwa?
Bóg sam sobie tę żertwę upatrzy. Tak powiedział. Nie śmiał głośno wypowiedzieć tych słów.
Żertwą, mój synu, będziesz ty, więc milczał.
Tym milczeniem znów się zapadł w głuchy osęp.
Słyszał głos, który go prowadził. Teraz głos umilkł.
Został sam ze swym istnieniem. Abraham.
Ten, który uwierzył wbrew nadziei, za chwilę zbuduje stos ofiarny, rozpali ogień, zwiąże ręce Izaaka, i wówczas co? Zapłonie stos.
Widzi siebie już ojcem martwego syna, którego głos mu dał, a teraz mu odbiera?
O Abrahamie, który wstępujesz na to wzgórze w krainie Moria, Jest taka granica ojcostwa, taki próg, którego ty nie przekroczysz.
Inny ojciec przyjmie tu ofiarę swego syna. Nie lękaj się, Abrahamie. Idź dalej przed siebie i czyń, co masz czynić.
Ty będziesz ojcem wielu narodów. Czyń, co masz czynić, do końca.
On sam powstrzyma twą rękę, gdy będzie gotowa zadać ów ofiarniczy cios.
On sam nie dopuści, aby spełniła twa ręka to, co już spełniło się w sercu.
Tak, zawiśnie w powietrzu twa ręka.
On sam ją wstrzyma.
I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem. Na nim bowiem ma się spełnić tajemnica.
Bóg przymierza. O Abrahamie, ten, który wszedł w dzieje człowieka, pragnie tylko przez ciebie odsłonić tę tajemnicę.
Zakrytą od stworzenia świata, tajemnicę dawniejszą niż świat.
Jeśli dziś wędrujemy do tych miejsc, z których kiedyś wyruszył Abraham, gdzie usłyszał głos, gdzie spełniła się obietnica,
to dlatego, by stanąć na progu,
by dotrzeć do początku przymierza.
Bo Bóg Abrahamowi objawił, czym jest dla ojca ofiara własnego syna, śmierć ofiarna.
O Abrahamie, tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swojego dał, aby każdy, kto w niego uwierzył, miał żywot wieczny.
Zatrzymaj się.
Ja noszę w sobie twoje imię.
To imię jest znakiem przymierza,
które zawarło z tobą słowo przedwieczne, zanim stworzony był świat.
Zapamiętaj to miejsce, kiedy stąd odejdziesz. Ono będzie oczekiwać na swój dzień.
Jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować? Facebookowy profil Czasu Wzrastania, tam bądź co bądź dwa komentarze, chociaż one spływają czasem po 3 bądź 10 godzinach, więc cóż zrobić, bądź weryfikacja treści, bądź jakieś inne algorytmy przeszkadzają w tym, żeby dotarły te wiadomości z chwilą pisania, no ale SMS-y przychodzą punktualnie, natychmiast się pojawiają. 536-600-500, 536-600-500, a telefony do studia 56-655-2355 lub 56-655-2356. W naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200. Dla zagranicy 48-56-655-2333 lub 2366. Komentarz z Facebooka?
Piotr Karpeta pisze: trzeba dobrze wybierać, nie iść na kompromis. Pozdrawiam i ściskam was bardzo mocno i proszę o modlitwę za mnie. Wasze zdrowie.
Dziękujemy. Twoje również.
Sylwia natomiast pisze: człowiek nie ma tak wielkiego rozeznania. Według mnie szukać w kościele wśród ludzi żyjących blisko Pana Boga, aby najmniej starających się żyć blisko Pana Boga. Najlepiej poszukać sobie przyjaciela i autorytetu wśród księży i rodziców. Pan Jezus daje nam tego wszystkiego siłę, aby zgodnie z Jego wolą, według mnie, odpuścić tylko... Nie wiem, czy tu napisałam prawdę, ale tutaj jeszcze też Tomi pisze, że będę słuchał w radio i Bóg zapłać. Dziękujemy za ten komentarz.
Jako stary.
Jako stary,
ja
tak.
Ja wiem, ale... że młodzi to nie tylko młodych co dziwić. Słuchaj, Tomi nas chudy jest i słucha nas jako stary, więc... Myślisz, że stary nie ma problemów z wyborami? Też.
Na pewno.
Doświadczenia i tak dalej. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że słucha się nas dobrze. Tak, mamy jeszcze w SMS-ach. Według świętego Ignacego Loyoli, niech wszyscy usiłują mieć dobre intencje, aby służyć i podobać się Bożej dobroci dla niej samej. Bardziej niż dla bojaźni, kar lub nadziei nagród. Bo słudzy nieużyteczni jesteśmy. Mieliśmy to, co mieliśmy wykonać. Tak tutaj otrzymaliśmy taką informację. A Marysia się rozpisała, ale dziękujemy. Z obfitości serca mówią usta, więc treści dużo, skoro w sercu, to i w SMS-ie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Każdego dnia dokonujemy wyborów, podejmujemy decyzje. Czasem nie wiemy, co zrobić. Czy wybrać zgodnie z sumieniem, czy iść za pokusą, którą podpowiada nam zły. Według mnie bardzo trudno jest wytrwać w dobrym postanowieniu, czy nie zrezygnować z decyzji zgodnej z sumieniem, gdy jest się w jakimś uzależnieniu. Uważam, że należy wtedy mocno postanowić poprawę, prosić na modlitwie o pomoc Pana Boga, przystępować regularnie do sakramentu pojednania, ofiarować codziennie Jezusowi swoje problemy, siebie, całe swoje życie, a On nas uleczy. Wtedy wytrwamy. Dziękuję za piękną audycję z Panem Bogiem. Marysia, pozdrawiamy gorąco i serdecznie również Ciebie. Dla zainteresowanych, którzy mówią i piszą o tych pokusach, pamiętacie taką audycję i spotkanie, jak walczyć z pokusami? Myślę, że jeszcze dostępny czas wzrastania. Wtedy to na podstawie Tomasza Kempisa rozmawialiśmy. I to jeszcze mając tutaj reprint Tomasza Kempisa, rotmistrza Pileckiego, który zostawił swojej żonie egzemplarz. On teraz już jest oryginał w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Coś kolejnego mamy. No uwaga, tu chylimy głowy, Kamilu, bo to taka uwaga do naszej wymiany zdań. Głową Kościoła jest Chrystus, a Piotr jest jego wikariuszem na ziemi ku pamięci. A ku precyzji pragnę powiedzieć, że papież jest widzialną głową Kościoła na ziemi, Jezus Chrystus jest niewidzialną głową Kościoła, a i też trzeba jeszcze dopowiedzieć, że papież jest następcą Piotra, ale zastępcą Chrystusa. Może być to określenie, jakiego tu ktoś nam użył ku pamięci, ale głową Kościoła tą niewidzialną jest Jezus Chrystus, a widzialną jest papież. Jan Paweł II, słyszała, miał jednak prawdziwe objawienia. Porusza mnie jego czysta dusza, wyrażająca poezję, intuicję, wyrażająca poezją, intuicję, brak polskich znaków, więc tak będzie poprawniej, wyrażająca poezją, intuicję 83-letniego starca. No, pozdrawiamy też. Mój zmarły tato podał mi we śnie klucze, ktoś pisze. O, Kazimierz jest jeszcze. Jak wybrać, żeby wytrwać i nie zrezygnować? Trzeba stanąć w prawdzie o sobie, prosić Boga na modlitwie o światło, ale też pytać rodziców, nauczycieli, wychowawców, może kierownika duchowego, bo sami do końca nie znamy prawdy o sobie. No, coś dla was, młodzi. Przepiękna analiza i refleksje wasze nad tryptykiem rzymskim Jana Pawła II. Słuchając was, staje się mądrzejszy. Skoro mowa o głosie Boga, gorąco proszę o pieśń o Grecji, ojczyźnie matki, którą śpiewa córka krakowskiego barda Andrzeja z grupy Pod Budą. Tytuł piosenki Głos. Katarzyna zapamiętuje, będzie realizować program jutro czy w inne dni, to na pewno zapamięta i ten utwór wyemituje. 16 minut po 23, tak naanalizowaliśmy się, natrudziliśmy się, a teraz musimy zacząć konkretnie odpowiadać sobie i słuchaczom. Jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować?
Tutaj się pojawiają takie dwie ważne kwestie. Jedna to jest związana właśnie z rozeznaniem i rozpoznaniem, które jest w jakiś sposób konieczne, bo jeżeli pytamy właśnie, jak wytrwać, to też można pytać, do czego wytrwać. I właśnie często jest tak, że jakiś taki mały błąd na początku wiąże się z takim dużym błędem na końcu, więc to kwestia takiego poznania i rozpoznania, tego nasłuchiwania jest tutaj szczególnie ważna.
Bardzo ciekawego obrazu użyłeś z tym błędem na początku małym.
I jeszcze druga kwestia, to tutaj się pojawia to...
Zatrzymam się na chwileczkę, dlatego że mały błąd w obliczeniach konstrukcyjnych budowanej jednej wieży kościelnej, która miała schodzić się w taki stożek, prawda, okazał się, że niewielki u fundamentów, u podstaw, że w pewnym momencie należało zamknąć tę wieżę taką koroną i wszyscy się dziwią, dlaczego to tak dziwnie wygląda. No właśnie dlatego, że bardzo mały błąd u początku obliczeniowy sprawił, że ona by się po prostu nie zeszła albo zeszła jak wieża Babel, czyli gdzieś tam w przestworzach. Panie, no dziękuję za to. Mały błąd na początku. Może tak.
I jeszcze tutaj jest taka druga podpowiedź. To jest zwrot nie lękaj się, Abrahamie. I właśnie tutaj, żeby przełamywać ten strach, żeby być gotowy niejako wyjść, żeby mieć tą odwagę kroczyć dalej. I ta odwaga i to właśnie jakieś takie też wiara w to zapewnienie może nam bardzo tutaj nas wspomóc w tym rozwoju, że to jednak w tym kroczeniu, który ma sens.
Mhm. Nie też. Czyli mały, od Janka to jest tak, mały błąd prowadzi do dużego, tak? I nie lękaj się.
Tak, tak.
Mnie zastanawia i podziwiam tą konsekwencję Abrama, który kiedy raz usłyszał głos Pana Boga, szedł cały czas za nim, bo na początku no, nie było to dla niego coś oczywistego, ale kiedy później miał już tego syna i szedł właśnie złożyć z niego ofiarę, cały czas szedł za tym głosem Pana Boga. No, my sobie nie potrafimy wyobrazić, no, złożyć własnego syna w ofierze, zabić go, ale no też jak to musiało wyglądać, kiedy on już stary człowiek szedł z młodym synem na górze, jak to w ogóle może się dokonać, że on starzec zwiąże swojego syna i złoży go w ofierze.
Słyszałem, że masz fajny samochód podarowany od taty.
Tak?
No. I teraz jak słyszysz taki głos, Kamilu, weź taki młot i tak go po kolei, tak puk, 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 puk i złom. Przyjąłbyś jako autentyczny głos Pana Boga taką zachętę?
Nie.
Dlaczego?
No bo to nie jest coś, no ale to też nie było coś oczywistego, coś normalnego. To wydaje mi się, że mogłaby być pokusa, żeby zniszczyć coś dobrego.
Mhm. Na pewno w takiej chwili by pomogła modlitwa, tak i poczekanie, kwestia też czasu, żeby być pewnym o słuszności.
Ale też Abraham rozpoznał głos, czyli on musiał wyczekiwać i też, skoro rozpoznał głos, to był też obdarowany jakąś łaską, że właśnie on jakby nie poddawał wątpliwości tego, że to jest głos Boga. Rozpoznał obietnicę.
Wojciech słucha nas w samochodzie Kraków-Gorlice. Na rondzie w Zakliczynie proszę pozdrowić rodzinne strony, jak tam pan będzie. Moje, ale też Gabrysia z tamtych stron jest. Wojtku, szerokiej drogi, tam ostrożnie. Tam są bardzo trudne momenty i chwile. naszej pięknej ziemi. Ale cóż, w Toruń też jest piękny, Gabrysiu, prawda?
Oczywiście. Każde miejsce ma swój urok.
Żeby wytrwać, a nie zrezygnować?
Żeby wytrwać i nie zrezygnować, trzeba sobie uświadomić, że nasza perspektywa jest szersza naszego życia niż tylko to życie ziemskie. I właśnie oprzeć te swoje wybory też na Bogu. Mhm.
Tak notuję, staram się notować, nie nadążam.
Musimy też sobie uświadomić i być...
To jest konsekwencja. Tak, tak. Konsekwencja. Tak. Angelika mówiła o głosie, tak?
Tak, żeby rozpoznać głos.
Jak ćwiczyć rozpoznawanie tego głosu?
No ja tak myślę, że jeżeli we współczesnym świecie, no to na pewno pomaga czytanie Pisma Świętego. Gdzieś zapoznawanie się, jeżeli staram się... Właśnie, no, Pismo Święte jest księgą
To dlatego Boga. Tak często widzę cię z Pismem Świętym w kaplicy?
Tak.
Tak.
No, jeżeli się kogoś, z kimś nie przebywa, to nie można go poznać. Więc jeżeli im więcej czasu poświęcam Panu Bogu, tym łatwiej będzie mi rozpoznawać Jego głos. Tak myślę, że jeżeli...
Ale jak czytasz, to słyszysz swój głos.
No tak, ale ja myślę, że to nie chodzi o takie fizyczne, takie o doświadczenie takie, że ja coś usłyszę, tylko to słowo mnie przemienia, w jakiś sposób kształtuje. Ja tego oczywiście tego nie pojmuję, nie rozumiem, jak to się dzieje.
Czyli chociaż drukowane to jest żywe?
Żywe. Ja kiedyś usłyszałam, że Pismo Święte to nie jest rzecz, tylko osoba. I na przykład mi pomaga w czytaniu Pisma Świętego obraz Pana Jezusa, Jego spojrzenie. Że obrazek, jak sobie czytam Pismo Święte, to mam zawsze blisko obrazek Pana Jezusa i właśnie, że jak czytam, to mogę na Niego patrzeć, więc to mi ułatwia, że właśnie, że to nie jest książka, tylko to jest osoba, która do mnie mówi. I ja nie muszę tego rozumieć, a ona przemienia mnie gdzieś w jakiś sposób taki... Dla mnie to jest
oczywiste. Ale to Pan Bóg chce, żebyś była czytającą, nie rozumiejącą?
Nie, ale nie wszystko człowiek jest w stanie zrozumieć na początku. Myślę, że to słowo przemienia i potrzeba czasu. Pewne rzeczy dopiero docierają.
A powiesz o sobie, że dzięki Słowu Bożemu, dzięki tej medytacji Pisma Świętego, twoje ściany, wnętrza, ale życia zapełniają się jak Kaplica Sykstyńska dziełami spiętrzonych barw przeżyć słów obecności Pana Boga?
Myślę, że tak, ale jest jeszcze bardzo uboga. Mhm. Pismo Święte daje też pokój. Dla mnie wlewa taką nadzieję i pokój serca na pewno.
Gabrysia, ty mówiłaś o czym?
Ja mówiłam o tym, że musimy zdać sobie sprawę...
Bo my starzy mamy sklerozę, trzeba nam przypominać. Czasem mówimy to samo po kilka razy.
Ale... Oczywiście, o tej perspektywie, że nasz wybór ma konsekwencje również poza naszym ziemskim życiem.
Perspektywa. Czy ty ten kres dotknęłaś, tego kresu celu? Zosia?
No to myślę, że jeszcze cel. Bo stawianie sobie celów pomaga nam w podejmowaniu danych decyzji, żeby dojść w końcu do tego celu, a w ostateczności do tego, co mówiła Gabrysia, już do tego kresu życia.
Piotr?
No właśnie, tutaj też chciałem powiedzieć o tym celu, tak, ale Żeby wytrwać przy tych naszych wyborach, to trzeba wierzyć po prostu Bogu bezgranicznie i to Jego się słuchać, bo to On nam pomaga.
Kto jeszcze nie był? Wszyscy byliśmy? Ojej.
Ale czasem też musimy iść pod prąd, bo żeby dojść do tego źródła.
Mało, że pod prąd. To jeszcze pod górę.
Pod górę, właśnie.
Z perspektywą, że własnego syna musimy ofiarować.
Wśród tych krzaków i tych różnych zarośli musimy dojść do źródła, do celu, czyli do życia wiecznego. Jak to mówi ojciec dyrektor, tylko martwe ryby płyną z prądem.
A żywa ryba płynie pod prąd.
Pod prąd.
Panie Katarzyno, miłość to wierność wyborowi. Za chwileczkę chcemy w ten sposób też wieńczyć. Jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować? Myślę, że też nade wszystko liczyć się z tym, że nasz wybór tworzy nas samych. Że albo nasze wnętrze będzie taką ciapkowatością przypadkowych barw, nachlapanych, narozlewanych, ubrudzonych, albo będzie przejrzystością spiętrzonych barw, logiką jakąś taką, harmonią byśmy jeszcze powiedzieli, nie? Wyrazem, że będziemy wysuwać ten palec w stronę Pana Boga, by dotknąć my martwi, żyjącego, który nas prowadzi do życia. Nie zapominać o sądzie, że będzie sąd, nie tylko sąd, jak nas ocenią nasi słuchacze, osądzą, ale jak nas osądzi Bóg za to, co dzisiaj zrobiliśmy dla siebie i dla innych, by wyśpiewać ten wielki hymn takie udziękczynienia. Chociaż po raz drugi nad tryptykiem rzymskim w jakiejś odległości czasowej, to myślę, że warto w niedzielę zamiast pracować oddać cześć Panu Bogu jeszcze w miesiącu maju, podziękować za życie świętego Jana Pawła II i rozważyć tryptyk rzymski. Nie jest trudno dostępny. Myślę, że w wielu miejscach jest na półkach, na stronach internetowych też dostępny. Rozważyć dla siebie, chociażby z tą perspektywą, którą myśmy wzięli. Nie rozważaliśmy całego podłoża filozoficznego, literackiego, teologicznego, biblijnego, eschatologicznego, związanego ze sztuką malarską, z Michałem Aniołem, jego życiowymi wyborami, perypetiami. Rozważaliśmy, bo szukaliśmy, jak sobie pomóc, gdzie szukać wsparcia, gdy chcę wybrać i wytrwać, żeby nie zrezygnować, żeby nie stać się kolejnym mężczyzną, który pozostawił jedną kobietę, drugą kobietę, trzecią, czwartą i na pudelku czy na jakimś innym pomponiku dostaje lajki, dostaje jakieś polubienia, jest sławny, albo w kolejnej kreacji pokazała się przypadkowo przez profesjonalnie zorganizowaną sesję zdjęciową przy jakiejś tam ulicy, na jakimś tam chodniku, przy jakimś zdradzieckim, nazywanym słodkim pocałunkiem z kolejnym mężczyzną, albo że znowu, jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować, że słyszymy, że ktoś powiesił na haku habit, sutannę, że zostawił. Jak wybrać, żeby wytrwać, a nie zrezygnować?
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Pierwszy list do Koryntian.
Czym sukces i czym wielka sława, gdy w życiu nie ma się miłości?
Czym dom pachnący goździkami, czym domu pobielone ściany, gdy brak miłości między nami, gdy się w tym domu nie kochamy?
Jeśli
ceny. Gdy na nas takie szczęście spadło, że wzajem kochać się umiemy. Jeśli w szukaniu Bożej mądrości ufać świętemu Augustynowi, miłość to wybór drogi miłości i wierność, i wierność, i wierność wyborowi.
Dziękuję każdemu, kto był razem z nami, jest razem z nami. Jeszcze przed nami modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. A teraz czas na pozdrowienia. Angelika?
Ja pozdrawiam moich rodziców, rodzeństwo, dziadków, ciocię Basię oczywiście, która pewnie słucha, i wszystkich.
A kim jest ciocia Basia?
To jest ciocia z Wrocławia, która... No, jest taka wyjątkowa, chciałabym.
A w czym jest wyjątkowa? Dobrze.
W swojej radości, w swoim entuzjazmie i zapoznawaniu się z ludźmi. Jest bardzo taka otwarta na ludzi. W każdym stara się znaleźć coś dobrego.
Jak do ciebie mówi?
Angelisiu.
Angelisiu. Gabrysia?
Ja pozdrawiam moją babcię Stasię, babcię Marysię, dziadka Stanisława, moją mamusię, tatusia, rodzeństwo i dzisiaj również moje współlokatorki, które mówiły, że będą nas słuchać.
Twoje współlokatorki to?
Aleftina i Kasia.
O, no to pozdrawiamy. Janku?
Ja pozdrawiam przede wszystkim moją mamę, Annę, jak również babcię, Mirosławę, tutaj wiedną słuchaczkę, która w jakiś sposób też zawsze o nas pamięta i zawsze o nas dba, więc mamy tutaj...
W jaki sposób dba?
Zawsze swoją obecnością, też w, też w procesie wychowania. Myślę, że babcia była tutaj bardzo obecna i w jakiś sposób to szczególnie na pewno zapadnie w pamięci, w jakiś sposób też nadawało kształt mojemu rozwojowi i moim braciom, których też serdecznie pozdrawiam, żeby... mam nadzieję, że wszystko u nich w porządku, że są cali zdrowi i szczęśliwi.
Czym pachnie dom babci?
Książkami.
Ach.
Może stąd też jakieś moje
umiłowanie.
Tak, tak, myślę, że jak najbardziej. Te wielkie regały, ja zawsze tam staję przed tymi regałami i poszukuję jakichś pięknych perełek, które nie mogę wyciągać, pożyczać i czytać oczywiście.
Gratulacje za zaczytanych też.
A, dziękuję bardzo.
I odsyłamy też do zaczytanych. Kilka słów o tym projekcie.
Zaczytanie jest to projekt, który tutaj powstawał z inicjatywy studentów we współpracy właśnie z biblioteką, w którym każdy student niejako spotyka się z tekstem i czyta tutaj konkretny utwór literacki. Całość będzie dostępna zarówno na profilu naszej tutaj biblioteki Axiom, jak i również na YouTubie na pewno, więc zachęcamy do śledzenia, zachęcamy do patrzenia i zagłębiania się w te teksty razem z naszymi studentami.
Mhm. Dziękuję, gratulacje. Zosia?
Ja pozdrawiam moich rodziców, dziadka i brata oraz koleżanki z akademika Anię i Sasza.
O co najczęściej prosisz dziadka?
O co? O to, żeby trochę opowiedział mi o czasach wojny, bo wtedy żył. I to jest taka moja kopalnia właśnie wiedzy, jeżeli chodzi o historię.
Żył? Walczył?
Żył, tak. Był wtedy dzieckiem, miał 10 lat. Więc tak z perspektywy dziecka, no to jest tak ciekawie posłuchać. Jak tak w sumie nie miał dzieciństwa za bardzo i tak walczy o przetrwanie.
Która historia cię najbardziej wzrusza?
Pamiętam, jak opowiada, jak po raz ostatni raz widział swojego ojca, czy mojego pradziadka. No, jest to dość taka przykra historia. I zawsze jak on opowiada, to tak, no, mam takie dreszcze.
Mhm. Piotrze?
Ja pozdrawiam całą rodzinę, tutaj w szczególności brata Pawła.
Pozdrawiamy, tak.
Który nas teraz na pewno słucha. I mam nadzieję, że tutaj ta audycja mu też pomoże wytrwać w decyzjach, jakie musi podejmować w wyborach.
Młodszy, starszy?
Starszy, starszy.
A, to wytrwa, to ma, czy się zaręczyć, czy nie?
Bardziej, który zakon wybrać.
O, jejku. No nie, to rzeczywiście. Niech Duch Święty prowadzi, podpowiada. A tam już Pan Bóg wie, który on, żeby tylko dobrze odczytał.
Miejmy taką nadzieję, że odczyta jak najlepiej.
Kamil?
Ja pozdrawiam również całą rodzinę. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze dotrwał, słucha. Pozdrawiam też wszystkich naszych studentów, ale pozdrawiam też w szczególności siostry Loretanki, które jako tutaj część społeczności akademickiej odwiedziliśmy w drukarni w miniony wtorek. Byliśmy na takiej wycieczce do Warszawy, no i jednym z naszych punktów, takim dopełnieniem tej wycieczki było właśnie wydawnictwo Ślust Loretanek. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i wszyscy serdecznie pozdrawiamy.
A teraz od pozdrowień do modlitwy, aby każdy, kto wybiera, wybierał tak, żeby wytrwał i nie zrezygnował, a kto już dokonał wyborów życiowych, niech przypomni sobie to zdumienie, niech szuka strumienia, niech odkrywa na nowo próg i weźmie właściwą paletę barw w swoim życiu, by ukształtować wnętrze swoje na obraz i podobieństwo Pana Boga. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
Alleluja. Alleluja.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie. Żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaleczono mnie dobro i dąsów do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to do groba stawi się Twoją łaską, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości staję na progu śmierci.
dźwigałem Twoją rozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja,
alleluja, alleluja.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, którego znosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, błaga za nami Boga, alleluja.
Bardzo gorąco dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, dziękuję w studiu osobom Angelice, Gabrysi, Janowi, Zosi, Piotrowi, Kamilowi, pani Katarzynie za realizację czasu wzrastania, dobrego, pogodnego jeszcze wieczoru, nocy.